Słuchasz podcastu Na Zdrowie. Już za chwilę mój gość Beata Serafin opowie o tym, czym jest terapia czaszkowo-krzyżowa. Porozmawiamy także o tym, co robić, aby po prostu żyło się lepiej. Życzę Ci przyjemnego słuchania. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Podcastu, który porusza tematy związane ze zdrowiem, jakością życia i efektywnością osobistą. A dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek, ponieważ będzie on z wyjątkowym gościem, z Beatą, z którą poznałem się na spotkaniach Toastmasters w Lublinie. Cześć Beata.
Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Sebastian.
Beata, gdybym miał zadać Ci takie proste, podstawowe pytanie, o jakie często są pytani ludzie. Kim jesteś w życiu? Co robisz?
Z wykształcenia jestem fizjoterapeutką. Główną moją taką praktyką, moją pracą jest terapia czaszkowo-krzyżowa z ludźmi. Pomaganie ludziom w naprawie, w odzyskaniu zdrowia. Prowadzę pilates, gdzie coraz więcej kobiet, no niestety głównie kobiety na pilates dołączają. Mam takie dwie grupy na w Lublinie, na Kalinie, w klubie osiedlowym. Mhm. Ale też zaczęłam prowadzić od niedawna pilates online. Moją taką, myślę, że ogromną, dużą pasją jest właśnie praca z ciałem. Czuję, jak to ciało się rozciąga i tego samego uczę swoich klientów. Też tak jakby zarażam trochę taką pasją do ćwiczeń, do ruchu.
Mówisz, że z zawodu jesteś fizjoterapeutką.
Tak, tak.
Ukończyłaś gdzie, jakie studia z tym związane?
Ukończyłam studia magisterskie na naszym lubelskim uniwersytecie medycznym.
Jasne. Tak. I od tych czasów studiów już byłaś taką pasjonatką, czyli osobą, która była właśnie typowo zainteresowana tym tematem? Jak to wyglądało jeszcze w tych wcześniejszych latach u ciebie?
Wiesz co, wcześniej już interesowałam się jogą. W trakcie studiów zaczęłam sama dużo ćwiczyć, ale taka stricte rehabilitacja, którą wtedy pamiętam, jak uczyli mnie na studiach, zbytnio mnie tak nie pociągała, tylko szukałam jakichś takich głębszych metod pracy z ciałem, nawet powiedziała z psychologią ciała, bo też zainteresowałam się i innymi metodami, na przykład taką metodą Aleksandra Lowena, bioenergetyką, bardzo głęboką metodą pracy z ciałem.
Głównym tematem dzisiejszego odcinka będzie przede wszystkim terapia czaszkowo-krzyżowa, czyli coś, czym Beata zajmuje się zawodowo już od wielu, wielu lat. Poruszymy także kilka innych wątków związanych z szeroko rozumianym samorozwojem człowieka.
Tak.
Terapia czaszkowo-krzyżowa. Mhm. Jakbyś miała powiedzieć w totalnym skrócie dla osoby, która jest laikiem i spotykasz taką osobę na ulicy, co to jest ta terapia czaszkowo-krzyżowa? To co byś powiedziała?
Co to jest terapia czaszkowo-krzyżowa? Oczywiście tak jak nazwa sama wskazuje, jest to praca na czaszce, na naszej głowie, dotykając manualnie głowy, ale też pracuje, jak druga część nazwy, czaszkowo-krzyżowa na kości krzyżowej. To tak w dużym skrócie. Jest to terapia bardzo delikatna, manualna. Człowiek leży na łóżku rehabilitacyjnym, w ubraniu i ja po prostu poprzez swój dotyk, nawet nie jest to masaż, to jest taki dotyk w odpowiednich miejscach na głowie i rozluźnianie, głównie rozluźnianie połączenia kości czaszki.
Mm-hmm. Okej. Okay. Powiedziałaś już w skrócie, co to jest ta terapia czaszkowo-krzyżowa, ale ja jako osoba, która zupełnie się na tym nie zna, chcę Ci też zadać parę takich konkretniejszych pytań, które być może dla mnie dużo lepiej uzmysłowią, sobrezują, wyjaśnią, co to właśnie jest. I gdybyś mogła powiedzieć, dla kogo i w ogóle po co jest ta terapia czaszkowo-krzyżowa? Co ona w ogóle robi i na przykład, czy ona jest też dla mnie, czy ona jest dla jakiejś specjalnej grupy osób?
Terapia ta, czaszkowo-krzyżowa, jest dla każdego. Tak samo dla mnie, jak i dla ciebie. Sama z niej czasami korzystam. Terapeutów jest nadal dosyć mało, którzy zajmują się tą terapią. dla kogo ona jest? Tak jak powiedziałam, dla każdego, ale mam przypadki takie, że przychodzi do mnie zdrowy człowiek i wnoszą człowieka, który na przykład w ogóle nie chodzi, nie ma kontaktu ze światem. Takie przypadki też mam. Myślę, że duże doświadczenie mam w pracy z dziećmi, głównie autyzmem. Takich terapii myślę, że zrobiłam, jeśli chodzi o dzieci, tak próbowałam podliczyć około 4000.
Dużo. To jest już dużo.
Tak. Dużo też pracowałam na takich ogólnopolskich turnusach rehabilitacyjnych z dziećmi autystycznymi i tam ta terapia była taka naprawdę i doceniana, i było bardzo duże zapotrzebowanie. Ja od rana do wieczora miałam dzieci, nawet rodzice chcieli skorzystać z tej terapii tych dzieci. Także pamiętam, że przed laty, jak pracowałam na takich turnusach rehabilitacyjnych, to dużo z dziećmi. Ale w Lublinie też wykonuję taką terapię. Nadal z autyzmem pracuję. Dla kogo jeszcze jest? Z moich obserwacji, a od 15 lat mam do czynienia z tą terapią czaszkowo-krzyżową, bardzo takie dobre efekty są przy bólach głowy, migrenach, zawrotach. Poprawia też sen, daje duże rozluźnienie. Często ludzie zasypiają
w trakcie
takiej terapii. Tak, tak.
Co, wyprzedziłeś trochę nawet moje pytanie, bo właśnie miałem zadać ci to pytanie. Do czego ona w ogóle służy? Jakie z niej korzyści można wyciągnąć? Czyli ja to na przykład zrozumiałem trochę tak, że jest to rodzaj czegoś, co może relaksować człowieka i sprawiać, że on będzie się po prostu lepiej czuł dzięki temu?
Tak, tak. Bardzo głęboko relaksuje, rozluźnia układ nerwowy, normalizuje ciśnienie krwi. Pamiętam, przychodziła do mnie kobieta, która miała wysokie ciśnienie po 4 takich zabiegach godzinnych. Właśnie aż była zdziwiona i mówi: Pani Beato, ja nie wiem, ja naprawdę ciśnienie tabletki odstawiam.
A orientujesz się może na przykład, jak ta terapia wypada na tle porównania chociażby z jakimś klasycznym masażem albo czymkolwiek podobnym?
Nie bardzo lubię ją porównywać do klasycznego masażu, aczkolwiek sama czasami korzystam z klasycznego masażu, jeśli chodzi o napięcie mięśni pleców, dlatego że ona działa dużo głębiej. Działa na powięziach, rozluźnia całe ciało, rozluźnia plecy, rozluźnia głowę. Po prostu inny człowiek po godzinie takiej terapii wstaje z łóżka. Zupełnie inne kolory twarzy, oczy są rozluźnione. Ja jestem sama, cały czas mnie ona zaskakuje pod dużym wrażeniem.
Okej, to brzmi co najmniej ciekawie. Powiedz mi, według ciebie, czego ten rodzaj właśnie tej terapii czaszkowo-krzyżowej nie jest jakoś bardziej rozpowszechniony, na przykład tutaj w Polsce, skoro no on ma takie korzyści, o których mówisz. Bo to są zresztą według mnie korzyści, które no zdecydowanie przydałyby się naprawdę dużej części ludzi, bo wiem doskonale, sam działam jako trener personalny, współpracuję też z różnymi ludźmi i wiem, jacy niektórzy ludzie są pospinani, jak bardzo potrzebują pewnego rodzaju relaksu, mobilizacji czy różnych innych mniejszych, większych działań skoncentrowanych na to, żeby rozluźnić mięśnie, właśnie układ nerwowy, żeby zaczął też dobrze pracować. Czego właśnie mało się jeszcze o tym mówi?
Jak ja zaczęłam uczyć się tej terapii w 2005 roku w Warszawie, to były początki tej terapii w Polsce. To był chyba drugi kurs, który w ogóle powstał. Później obserwowałam to, zaczęto na większą skalę uczyć. Ale dlaczego tak mało jest? Bo jest nadal niewielu terapeutów tej metody. Ja myślę sobie tak, że ta terapia wymaga bardzo dużo cierpliwości.
A cierpliwość jest taką cechą, której niemal wszystkim ludziom dzisiaj brakuje.
Tak.
I to doskonale
wiemy. Ona wymaga naprawdę, Sebastian, bardzo dużej cierpliwości. Do mnie przychodzą fizjoterapeuci, przychodzą rehabilitanci na tą terapię, przychodzą psychologowie. Ja muszę siedzieć przy głowie i mieć cierpliwość i czekać czasami 5 minut, aż tkanka się rozluźni. Kolega, który jest masażystą, mówi: daj spokój, ja wolę te mięśnie stać, chodzić w koło człowieka i cały czas coś robić.
Cały czas coś robić.
Jak ty, mówi, przy tej głowie siedzisz? Mówi, jesteś stworzona, mówi, do tej terapii. Aż taką ciekawostkę mi się przypomniała, powiem. Jakieś ponad 10 lat temu byłam na takim warsztacie w Warszawie z tej metody Lowena. Prowadziła taka kobieta z Meksyku, Vicky Malo. I ona, jeżdżąc po całym świecie, ucząc różnych metod, też zajmując się medycyną chińską, ale nie tylko, taką psychologią, buddyzmem, wieloma metodami, podeszła do mnie po dwudniowym warsztacie i mówi coś takiego. Słuchaj, Beata. Ja mówię, okej, słucham. Jest taka metoda na świecie, mówi, nazywa się sakral kranio. Na świecie czaszkowo-krzyżowa występuje pod nazwą sakral kranio. Mówi, naucz się jej, mówi, to jest dla ciebie terapia, żebyś ją wykonywała, skoro, mówi, jesteś fizjoterapeutką. Ja do niej mówię, tak jakiś szybko kontakt się złapały, ja mówię, wiesz, Wiki, ja mówię, już jestem po takich kursach tej terapii, bo to było 10 lat temu, a ja 15 lat temu już zaczęłam się tego uczyć. Ona mówi, to super. I to jest, mówi, co powinnaś w życiu robić. I to mnie tak jakby jeszcze bardziej umocniło.
Tak, pchnęło jakby, pchnęło, że to jest faktycznie coś, co moją jest dobre.
Mocną stroną jest cierpliwość, dlatego że pracowałam z tak chorymi dziećmi, które, nie wiem, czasami potrafiły, nie wiem, ugryźć z autyzmem, pluć mi w twarz. No, autyzm ma różne oblicza. Czasami jest taki, że zupełnie nic. Dziecko jest takie, jakoś nie dokucza i łatwiej jest wytrzymać, a czasami jest tak, że wiele terapeutek by uciekło.
Tak, właśnie.
A ja do końca wytrzymywałam to wszystko. Na szczęście nie pracujesz teraz z tak trudnymi przypadkami, ale niezależnie od tego, naprawdę trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby taką terapię wykonywać. I jeszcze wracając do twojego pytania, dlaczego jest tak mało terapeutów? Ja myślę właśnie, że dlatego bardzo dużo osób wtedy kończyło tą terapię. I jak spotykam, albo te osoby mnie gdzieś spotykają, czy w Polsce, czy w Warszawie, to mówią, to ty wykonujesz tą terapię. Ja mówię, tak. Mówię, a myśmy to odłożyli i nic z tym nie zrobili i te osoby nie wróciły już do tej terapii. Zaczęłam, pamiętam, z moją mamą, która miała silne zawroty, wciągałam ją na stół, ona nie bardzo chciała i już wtedy widziałam poprawę, że ona bała się wyjść z domu, bo mówi, że się przewrócę, mam silne zawroty. Ja czułam, że to jest akurat osoba dla mnie i do tej terapii.
I pomogłaś jej.
Bardzo szybko. I ona biegała po Parku Saskim w Lublinie. Tak, i jak widziałam kogoś, siostra moja urodziła dziecko, bolało ją tam, coś miała z miednicą, z plecami. I ja mówię, słuchaj do niej, mówię, Anka, nie mogę patrzeć na to, kładź się, mówię. I ona mówi, nie wiem, jak to zrobiłaś w pewnym zabiegu, mówi, się to ustawiło.
Tak, mówi się, że właśnie powinniśmy dość często wzmacniać te nasze dobre już strony. Ty mówisz, że jedną z tych twoich dobrych stron jest właśnie cierpliwość. Swoją drogą miałaś tak od zawsze, że byłaś raczej osobą, która jest cierpliwa, czy bardziej się tego nauczyłaś?
Wiesz co, chyba miałam od zawsze, tylko to umacniam. Dużo sama pracuję ze sobą, jakieś techniki relaksacyjne, które jeszcze więcej mi dają takiego spokoju. Tak, ale myślę, że miałam, nigdy nie byłam jakaś taka dynamiczna, ostra, nie wiem jak nazwać, agresywna. Nie, nie miałam nigdy takich
cech. Mówi się, że właśnie słabe strony są jak takie polne dróżki, a te dobre, mocne strony są jak takie już drogi krajowe. I właśnie z tej drogi krajowej, zwykłej, czasami lepiej jest zrobić porządną autostradę, niż przekopywać tą drogę polną. Ale to też właśnie pokazuje, w jaki sposób działa człowiek. I oprócz tego, że powinniśmy czasami te najgorsze strony troszkę wzmocnić, żeby nie mieć tych najsłabszych ogniw, to jednak warto jest w życiu codziennym po prostu wzmacniać to, co mamy dobre i do czego czujemy, że się nadajemy. I czy możesz powiedzieć tak teraz, że to, co w życiu robisz, sprawia ci satysfakcję, że jest jakąś twoją pasją?
Tak.
I po prostu jesteś zadowolona z tego, co robisz.
Tak.
To jest według mnie naprawdę niesamowite, kiedy możemy w życiu robić coś, co po pierwsze daje realną wartość innym ludziom, a po drugie jest dla nas czymś w rodzaju właśnie pasji, zainteresowań, czyli sprawia nam też satysfakcję. I właśnie to jest coś, co poruszam dość często i o czym mówię dość często. Ludzie powinni w ten sposób właśnie dobierać swoje strefy zawodowe, w ten sposób powinni się jakkolwiek szkolić, uczyć, robić różne rzeczy, żeby robić coś, co sprawia po pierwsze im satysfakcję, im samym, a nie, że ja muszę do tej pracy iść, kiedy weekend, kiedy piątek. Bo takich ludzi niestety mamy teraz nadal mnóstwo, jest plaga po prostu tego. Ludzie tylko narzekają, że o nie, znowu ten poniedziałek. No i właśnie druga rzecz, robić coś, co daje wartość ludziom innym. I to jest według mnie taka podstawa. No bo ja nie ukrywam, ja bym się źle czuł z tym, gdybym pracował jako sprzedawca garnków po 10 tysięcy złotych i wciskał to staruszkom. No i Obstawiam, ja tak, że zgodzisz ze mną.
Tak, zgodzę się jak najbardziej. Ja to samo, ja pamiętam, bo ja jeszcze skończyłam przed fizjoterapią, skończyłam zarządzanie i marketing. Studia pierwsze swoje. I wtedy namawiali mnie do pracy. Mówi, słuchaj, to było dawno. Mówi, kończysz, mówi, fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym. Masz zarządzanie. Koleżanka mówi, idź na przedstawiciela medycznego. Mówi, będziesz super zarabiać.
Tak,
mówi,
zarobki będziesz... jako przedstawiciel dobry są co najmniej bardzo dobre.
Tak, ja nie mogłam tego. Ja mówię do mojej koleżanki, która mnie wtedy namawiała. Mówi, masz, mówi, wszystko, żeby w to wejść i zaczynać powoli. Ja myślę dzisiaj sobie tak, że nie miałam tych właściwości, takiego głębokiego czegoś, co chcę robić, co ma sens w życiu. No wiadomo, że miło jest zarabiać dużo pieniędzy, dobre mieć zarobki, ale nie mieć takiego poczucia wewnętrznego, jakiegoś spełnienia, satysfakcji, myślę, że to by mi nie dało. Nie byłam w stanie, nawet nie chciałam słyszeć. Każdy mówi, ja bym mówił taką pracę.
Z tego samego założenia ja wychodzę. No, tak. Faktycznie dobrze jest zarabiać,
tak?
Ale też nie ukrywajmy, jeżeli się przekroczy ten pułap często zarobków, który tam, no powiedzmy, wynosi 2-3 średnie krajowe, czy nawet mniej, zależy jak kto ma potrzebę, to nadmiar tych pieniędzy, no do czego jest? Do zaspokajania potrzeb w stylu, sobie lepszy gadżet kupię, czy mam się popisywać przed kimś, że mam lepszy samochód, czy większe mieszkanie. No nie oszukujmy się, ale doskonale wiesz jak jest. Lepiej niż piąć się po tych szczebelkach gdzieś tam w jakiejś korporacji, której się nienawidzi, no to lepiej jest chyba robić coś, co daje ci satysfakcję i zadowolenie. Ale wracając może tak jeszcze do tematu, właśnie terapii czaszkowo-krzyżowej. Dlaczego to jest terapia, a nie na przykład rodzaj zabiegu czy jakiegokolwiek innego określenia? Czego to się nazywa terapia?
No tak się przyjęło. Ja tak jak się szkoliłam, to terapia czaszkowa krzyżowa, ale niektóre moje znajome terapeutki na przykład mówią, zapisz mnie na zabieg. One nazywają to zabieg. Taka fajna, taka kobieta do mnie mówi, zapisz mnie na zabieg. Jeszcze tak wrócę, że ta terapia na świecie występuje, tak jak wspomniałam, kraniosakral się nazywa potocznie kranio. Ludzie dzwonią, czy można się umówić na kranio. Także to jest taka potoczna nazwa, to wywodzi się oczywiście
od tego nie słyszałam.
Kranio, przez C.
Tak. Powiedz mi tak, nie wiem na ile jest to możliwe do przedstawienia w postaci audio, w jaki sposób się go wykonuje? W sensie, co się robi? Ty jako osoba, która się zajmujesz tym, przychodzi do ciebie twój jakiś tam pacjent, klient i co ty mu dokładnie robisz? Jak się to zaczyna, co jest dalej?
No zaczynam na pewno od takiego obszernego wywiadu, z czym przychodzi, co się dzieje, dlaczego ta terapia. Później proszę, aby się położył na plecach, na łóżku, do takim typowym do masażu. I staram się wyczuć poprzez dotyk, nawet poprzez ubranie, napięte miejsca, tkanki, mięśnie. I zaczynam to od stóp. Później przechodzę do miednicy, rozluźniam właśnie połączenie kości krzyżowej z całą miednicą. Rozluźniam też przeponę. Mocno się koncentruję na podstawie czaszki, na rozluźnieniu tutaj z tyłu głowy, karku, podstawy czaszki. Głowę całą rozluźniam i twarzę czaszkę. Głównie, jeżeli chodzi o twarzę czaszkę, to staw skroniowo-żuchwowy, czyli naszą żuchwę. Tu jest bardzo dużo napięć, teraz dużo się złościmy, żujemy gumy, mamy dużo, gryziemy, bardzo to obserwuję, dużo osób przychodzi...
Zaciskamy zęby ze złości.
Tak, bardzo dużo osób ma z tym problem.
Na czym polega to rozluźnianie? Bo mówisz, że rozluźniam głowę, rozluźniam to, tamto. Co to jest to rozluźnianie?
To jest, odbywa się poprzez odpowiednie ułożenie dłoni w odpowiednich połączeniach stawowych, czy połączenia kości czaszki. I ja po prostu tam taką manipulację bardzo delikatną wykonuję i czekam na rozluźnienie.
Czyli coś w formie takiego delikatnego masażu, bardziej
można,
stymulacji.
Takiej terapii manualnej, bardzo delikatnej masażu. Tak.
Jasne. Tak. Okej. Okay. A powiedz mi, czy można jakkolwiek zrobić to sobie samodzielnie, czy to jest wyłącznie coś, co wymaga pomocy terapeuty?
Niestety.
Wymaga.
Wymaga pomocy terapeuty. Czasami sama żałuję, bo myślę, że trochę jestem świadoma swojej głowy i wyczuwam, gdzie mam napięte i sama nie mogę tego sobie
zrobić. Czyli nawet żadnych elementów czy czegoś raczej nie można zastosować?
Nie.
Okej. Okay. Czy są jakieś przeciwwskazania do wykonywania właśnie tej terapii?
Takim najważniejszym i myślę tak, najważniejszym przeciwwskazaniem jest tętniak mózgu. Jeśli ktoś ma zdiagnozowane to, no to oczywiście nie wykonujemy tej terapii, ale często też nie wiemy, czy ktoś ma, czy nie ma. Ja zawsze, jeśli ktoś przychodzi do mnie z silnymi bólami głowy albo jakieś takie ma objawy, coś w głowie, to zawsze proszę o jakieś dokładne badanie. Wtedy jestem pewna, że nic w tej głowie nie ma i mogę taką terapię wykonywać.
A co się mogłoby tak hipotetycznie stać, gdyby właśnie przyszła do ciebie taka osoba z tętniakiem przykładowo?
Mógłby, choć nie słyszałam, żeby się to zdarzyło, pęknąć.
Czyli jest jakieś tam zawsze.
Tak, za duże ciśnienie śródczaszkowe można w ten sposób spowodować. Ja nie robię. Jeśli wiem, to od razu uprzedzam i nie wykonuję takiej terapii. Jeśli chodzi o inne przeciwwskazania, w zasadzie nie ma. Z nowotworami też nie pracuję.
Mhm. A czyli po prostu przeciwwskazaniem mogło być te stany takiego typowego zagrożenia już bardziej życia.
Tak, to na pewno na jakieś tam świeże urazy, rany.
Jasne.
I jeszcze tutaj dopowiem, że jakieś mocne zaburzenia psychiczne.
Mhm.
Tak. Pracowałam z takimi ludźmi. Mhm. Ta terapia
utrudniona by była na przykład wtedy?
Utrudniona byłaby. Ona myślę, żeby nie zaszkodziła, ale to już jest indywidualnie też.
Mhm. A przykładowo osoby, które są w depresji, czy na przykład problemy związane z lękami nerwicowe i tym podobne, czy to by było jakieś przeciwwskazanie? Bo takie osoby często są właśnie spięte w bardzo szerokim znaczeniu tego słowa. Czy takie osoby też mogą spokojnie korzystać?
Jak najbardziej, tak.
Pytam, bo wiesz, jak to działa i teraz mnóstwo osób ma tego typu zaburzenia w postaci chociażby zaburzeń lękowych czy depresji. Świat jest, jaki jest i sporo osób po prostu się niestety z tym musi zmagać. A dla takich osób też może mogłoby to stanowić coś w rodzaju takiego relaksu, które by było dla nich niejako stymulujące, pobudzające, co mogłoby im przynieść uczucie zadowolenia.
Tak. Takie osoby trafiają też do mnie. Mhm. Tak.
Widziałaś jakieś takie efekty, na przykład widoczne jakiekolwiek dla osób, które były pogrążone w jakiejś depresji czy czymkolwiek podobnym?
Na pewno jakiś taki większy spokój, wyciszenie, poprawa snu, chęć taka do życia, więcej energii.
Powiedzieliśmy dużo o zaletach. Czy są jakieś takie typowe wady tej terapii czaszkowo-krzyżowej? Czy mogłobyś coś takiego znaleźć jak taka typowa wada?
A w jakim znaczeniu wada? Dla kogo?
No właśnie, załóżmy, że ktoś chce schudnąć i wtedy powiedzmy, że nie z poziomu otyłego, tylko ktoś chce schudnąć z poziomu takiego ze średniej ilości tłuszczu do bardzo niskiej. No i wtedy podejmujemy się terapii związanej z tym, że jemy mniej, czyli dostarczamy mniej energii niż wydatkujemy. No zazwyczaj tak to działa. No i wadą tego jest to, że taka osoba może czuć się troszeczkę osłabiona, że może wymagać troszkę więcej snu, że może mieć mniej energii. I wtedy zaletą, wiadomo, jest to, że odtłuszczamy sylwetkę, no ale wada jest taka, że dostarczamy mniej energii, więc organizm się broni. I myślę tutaj o czymś takim, jak właśnie jakaś wada związana z tym tematem, o którym się zajmujesz. Czy ma ona jakieś takie typowe niekorzyści?
Nie spotkałam się.
Raczej nie.
Nie. Często jest tak, że ludzie już wychodząc z gabinetu, wstając z łóżka, czują poprawę. Zdarza się, że już po takim właśnie w tak szybkim czasie.
Mhm. Powiedz mi, czy możemy wykonywać to regularnie, często?
Tak, to jest ważne. To jest ważne. Jeśli się ktoś zdecyduje na taką terapię, to wystarczy raz w tygodniu taka sesja godzinna albo dłuższa. Można dłużej, można 90 minut taką terapię też wykonywać z osobą dorosłą. I przynajmniej ja stosuję coś takiego, że 4 takie terapie, jeśli nie przynoszą efektów w ogóle zauważalnych, no to mówię otwarcie, no jeśli chce pani dalej kontynuować, oczywiście można, ale jeśli ma pomóc, to 4 spotkania i widać już jakieś efekty. A jeśli nie, no to albo są jakieś jeszcze inne zaburzenia, które nie jest w stanie sobie ta terapia poradzić, albo jak to się mówi czasami, że może no nie jest dobrana ta terapia dla tej osoby. A jeśli chodzi o dzieci, to pół godziny.
Krótsza.
Pół godziny, bo jednak, są niecierpliwe i też mają mniej tego wszystkiego.
Dużo mniej cierpliwe, ale też dzieci zazwyczaj nie są takie, chociaż teraz to jest trudny temat, ale dzieci zazwyczaj jednak więcej się ruszają, są bardziej swobodne, nie mają tego szeroko rozumianego spięcia, o którym mówiliśmy, w wyniku na przykład przewlekłego stresu czy czegoś, tak jak często właśnie mają dorośli. A zastanawia mnie, czy na przykład, czy od takiej terapii można się uzależnić w jakiś sposób?
No myślę, że można się uzależnić. Jak ktoś się tak dobrze czuje i bo widzę już, jak niektórzy czekają na taką terapię, cieszą się, jak przychodzą. Nie wiem, czy najlepszym słowem jest uzależnienie, ale na pewno daje to takie zadowolenie gdzieś w środku, że człowiek się lepiej czuje.
Mhm. A jeśli by była, jeżeli ktoś na przykład z naszych słuchaczy, czy ktokolwiek, kto właśnie tego podcastu słucha, czyta, chciałby z takiej terapii skorzystać, ale załóżmy, że nie ma w swojej okolicy albo z jakiegoś innego powodu nie ma możliwości udania się do kogoś takiego jak ty, to jakie mogłyby być alternatywy dla takiej osoby? Co ona by mogła też zrobić, robić, żeby sobie w podobny sposób pomóc?
Powiem szczerze, że trudno jest o jakąś zastępczą terapię dla terapii czaszkowo-krzyżowej, bo sama się nad tym zastanawiałam, czy jest jakaś terapia, która rozluźnia połączenia kości czaszki. Nie znalazłam. Można z innych metod korzystać, takich jak akupresura, myślę, refleksoterapia, czy akupunktura, jeśli chodzi o jakieś dolegliwości bólowe. Ale jeśli chodzi o terapię czaszkowo-krzyżową, przynajmniej ja się nie spotkałam. Być może jest jakaś terapia, która podobnie pracuje.
A czy ktoś może na przykład w domowych warunkach wykonać jakiś rodzaj, powiedzmy, ćwiczeń, automasażu czy czegoś podobnego, które by mogły pomóc też w podobny sposób?
No można rozluźnić trochę rozmasować kark, rozmasować mięśnie twarzy, delikatnie głowę. Można, ale myślę, że to nie zadziała tak głęboko jak ta terapia.
Jasne. Okej, zastanawiam się, czy jeszcze mogę czegokolwiek się dowiedzieć, bo wyjaśniłaś temat według mnie całkiem dobrze. Rozmawiamy tu już, no chyba z pół godziny będzie, przynajmniej za chwilę, o jednym tylko temacie. Powiedz mi, czy chcesz, czy możesz jeszcze na przykład coś dodać, o co cię w tym temacie nie zapytałem, a co jest może według ciebie jeszcze ważne, może jakąś ciekawostkę, może jakieś przykłady, może coś, jakieś z twojej z doświadczenia z pracy?
Że powiem jeszcze, po studiach, jak zaczęłam uczyć się masażu klasycznego, leczniczego, taki kurs półroczny skończyłam i w tym czasie, jak kończyłam ten kurs, będąc na takim wykładzie, pamiętam, nad morzem w Sopocie, podeszła do mnie koleżanka, później, u której też spałam i tak rozmawiamy sobie, siedząc przy kominku, mówię, słuchaj, no kończę masaż klasyczny, a Ewa, słuchaj, mówi, słuchaj, ty masaż kończysz? To ja cię tu zaraz z kimś poznam i opowiem ci o takiej terapii, gdzie jestem pod bardzo dużym wrażeniem. To chodzi o terapię czaszkowo-krzyżową. No i od tej właśnie dziewczyny się wtedy dowiedziałam i poznałam wtedy w Sopocie Bożenę Przyjemską, moją nauczycielkę z Kanady tej terapii.
Którą serdecznie pozdrawiamy, jeżeli słucha.
Tak. Także tak się to zaczęło i w ogóle, jeszcze tak powiem, że w ogóle nie wykonywałam ani razu masażu klasycznego. Tak gdzieś skończyłam, oczywiście mam papier, ale nigdy do tego nie wróciłam. Całą swoją energię, skupienie właśnie poświęciłam tej terapii czaszkowo-krzyżowej. Znam techniki, czasami mi koledzy robią masaż, nie lubią, zawsze mówią, że nie lubią mnie masować, bo wiedzą, że się znam na masażu klasycznym, ale jak ich proszę, to mi robią, a czaszkowo-krzyżową, jeśli chodzi o mnie, rzadko korzystam, bo jest nadal mało terapeutów, czasami w Warszawie korzystam. Też był taki czas, że tą terapię robiłam w Warszawie, wykonywałam ją w Warszawie, ludzie czasami dzwonią z Warszawy nawet do Lublina, jeśli chodzi o dzieci. Jeśli chodzi o dzieci, i powiem szczerze, nie słyszałam, żeby się ktoś zajmował terapią czaszkowo-krzyżową, dlatego że jeszcze podwójnej cierpliwości ta terapia wymaga. Bo z dorosłymi oczywiście trzeba siedzieć przy tej głowie, a przy dziecku mało, że trzeba siedzieć, to jeszcze trzeba mieć taką cierpliwość, bo w każdej chwili się rusza, coś tam przekręca, gada. To naprawdę trzeba mieć mega cierpliwość, żeby pracować z dziećmi plus terapię czaszkowo-krzyżową.
Domyślam się, bo wiem sam, jak współpracuję właśnie jako trener z dzieciakami, z młodzieżą, to jest to taki rodzaj właśnie podopiecznych, którzy ciągle coś robią, nie ciągle coś chcą. I jak ja czasami muszę mówić, zaczekaj chwilę, nie spiesz się, tak odpocznij, to właśnie to zazwyczaj są to osoby młodsze. Lub jakieś tam inne osoby, które po prostu bardzo lubią, chcą ćwiczyć, ale jednak większość młodych to są osoby zwiercone, chętne do działania, ciągle coś robić, ciągle coś działać. I no ja mam w tym przypadku to szczęście, że z tymi osobami mogę współpracować tak, że mogę im dać ten wysiłek, ten ruch, no a tutaj one muszą właśnie troszeczkę się wyciszyć, uspokoić, co na pewno dla takich młodych osób jest też po prostu trudne.
No jest to bardzo trudne, jeśli ja każę dziecku, że ty masz leżeć, nie ruszać się na plecach. To ona mi mówi, nie lubię tej pani tutaj, tego masażu, ja tu nie lubię przychodzić. No naprawdę jest trudne, ale często dzieci gdzieś tam są takie spokojniejsze, jeśli to dziecko jest spokojniejsze, to nawet zasypia w trakcie takiej terapii.
No to jest dobry chyba już pomysł, żeby najpierw do mnie wysłać to dziecko, ja je zmęczę, a później do ciebie.
Tak, to tak, jeśli chodzi o na przykład o turnusy rehabilitacyjne, to tak było ustawiane, że najpierw dziecko
ćwiczenie
miało takie
ruchowe.
Tak, żeby tam gdzieś było mocno zmęczone i później już nie chciało biegać, nie chciało krzyczeć, to się kładło na łóżku do takiej terapii.
No i tak przyszło mi w sumie do głowy, że ta terapia może też być formą takiej jakby medytacji, bo przy niej uczymy się też cierpliwości, uczymy się tego, że trzeba się na czymś skupić.
Tak.
Czyli no, nie oszukujmy się, ale to się właśnie wpasowuje w definicję, jaką ma medytacja. Odczuwasz też coś takiego?
Tak, to mi się bardzo dobrze łączy i to mi bardzo pasuje. Tak, bo ja sobie siedzę przy głowie człowieka, z tyłu głowy, wygodnie na krześle, trzymam tę głowę w swoich rękach i czuję, jak tam pulsuje, nie wiem, czasami czuję, jak pulsuje płyn mózgowo-rdzeniowy albo krew i jak się tkanka rozluźnia. Tak, to naprawdę daje mi też spokój, ale ten spokój, muszę powiedzieć, że też jest wymagany w tej terapii, bo ktoś, zresztą nie robią ludzie. Ludzie kończą tą kursy tej terapii, ale nie wykonują, bo szybko się orientują, że to coś nie gra, że jak sami są mocno niepoukładani, to jednak nie wykonują takiej terapii.
Beata, a powiedz mi tak, może już troszeczkę odchodząc od tematu, co według ciebie człowiek w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie może robić, żeby zwiększać swoją cierpliwość?
Swoją cierpliwość, aha.
Tak. W jaki sposób tak jakby kształtować cierpliwość?
Wiesz co, ja sobie siadam codziennie na 15 minut i zostaję tylko ze swoim oddechem. Tak po prostu nie skupiam się na tym, co jest za oknem. Traktuję. Czasami myśli przychodzą, odchodzą, ale nie zaczepiam się. Traktuję je jak na przykład jakieś chmury, nie przyklejam, tylko po prostu z tym zostaję, co jest.
Obserwujesz czy bardziej wyrzucasz?
Obserwuję, ale pozwalam im odejść. Tak jakby przepływały po niebie. Jest jedna jeden taki sposób. Ćwiczę jogę. No joga też wymaga cierpliwości, bo zostaję w jakiejś asanie, rozciągam ciało i w tym zostaję. To też trzeba mieć cierpliwość. Jak rozmawiam z ludźmi, to mówią, ja bym usnął. Jak to można tak stać na jednej nodze i nie wiem, gdzieś zapleść nogę i rękę i tak stać. Dla mnie jest to okej. Ja myślę, że to, co rozmawialiśmy na początku, że ja gdzieś to w sobie miałam, a bardziej to szlifuję i dla mnie jest to takie naturalne i to jest takie łatwe. A niektórzy potrzebują w ten worek codziennie uderzać, żeby się gdzieś rozładować i to też jest okej.
Tak, no bo po prostu każdy człowiek się różni, każdy jest inny.
Tak.
I też ważne, żeby się nie zmuszać do czegoś.
Oczywiście iść w tym, gdzie mamy te predyspozycje i to szlifować, aczkolwiek też te ogniwa trochę Słabsze czasami też tam troszkę się zaczepić o nie.
Bo tak się teraz przyjęło, że każdy powinien medytować, że każdy tam powinien coś robić.
Nie zmuszać się.
Właśnie o to chodzi.
Ja z medytacją, Sebastian, się spotkałam w 98 roku, kiedy w Lublinie poznałam 4 osoby, które medytowały. Byłam tak zachwycona, że taki był bardzo znany nauczyciel w Europie i na świecie, bo jeździ po całym świecie, Lama Ole. I pojechałam od razu na jego wykład, żeby go poznać i spotkać. Wtedy jeszcze nie było tak dużo ludzi. To był 98 rok, pamiętam, Austria, Graz. I tam się spotkałam z medytacją. Trochę medytowałam buddyzm. Później wróciłam do Lublina i miałam taki czas, ja to nazywam, że nie zmuszałam się. Niektórzy weszli bardzo mocno w tą praktykę. Ja trochę medytowałam, później czułam, że nie czuję tego tak. Także nie zmuszać się, bo tak. A teraz obserwuję, co się teraz, 20 lat, jak było wstecz, co teraz. Teraz to co druga osoba mówi o medytacji. To jest bardzo się stało takie z jednej strony modne, ale też nie zmuszać się. Wcale nie każdy musi medytować. Jest wiele różnych form rozwoju, wyciszenia się, i poprzez ciało, i jakieś, nie wiem, aktywności, można biegać.
No dla wielu osób właśnie typowy wysiłek fizyczny, czyli właśnie ćwiczenia,
tak, jest lepszy
stanowią
niż
formę takiej właśnie medytacji, bo też się musimy na czymś skupić.
Tak.
Też musimy przestać chwilowo myśleć o tym, co jest na co dzień. Mi bardzo dużo podopiecznych właśnie mówi, że przychodzi na trening zmęczona psychicznie, a wypoczęta fizycznie, a wychodzi odwrotnie. Wypoczęta psychicznie, a zmęczona fizycznie. I ludzie mówią, że właśnie dużo lepiej się czują dzięki temu. Także to każdy powinien dostosować, myślę, coś do siebie.
Tak.
Chociaż no, według mnie to jest jak najbardziej dobry trend, że teraz coraz częściej ludzie właśnie myślą o swoim zdrowiu psychicznym, o tym, jak się czują, czyli w ogóle zastanawiają się nad czymś takim jak wyciszenie, spokój, zaczynają powoli rozumieć, dostrzegać to, że na przykład stresują się, to, że mają niepokój w głowie, że im się coś tam kumuluje. I to jest według mnie jak najbardziej super. A co do cierpliwości, to czy zgodzisz się ze mną, że z cierpliwością jest troszkę jak z mięśniami, że po prostu musimy się jakby uczyć, czyli wystawiać ją na próbę stopniowo i powoli ona się potem adaptuje, jest coraz lepsza?
Tak. Tak. I nie na siłę, czym wolniej, tym lepiej. Ja mam taką zasadę. Jeszcze wrócę do tego, że mamy ogromną ofertę dzisiaj wszystkiego, różnych ćwiczeń, różnych metod, różnych masaży, relaksu i myślę, każda z tych form jest tak jakby przeznaczona indywidualnie dla każdej osoby. To nie jest taki, dla jednego są dobre biegi, tak jak powiedziałam, uderzanie w ten worek, a dla innego jest, nie wiem, siedzenie i patrzenie się na przykład na wodę, jak przypływa i odpływa, nie taki rodzaj medytacji.
Czyli po prostu robimy zgodnie
A nie siedzieć w medytacji i się wkurzać, że muszę siedzieć i to jest takie, już tak, mnie roznosi, a...
Zauważyłam u niektórych osób, że czują się z tym gorzej, że mają medytować, niż w ogóle sam fakt, że ta medytacja coś daje.
Tak.
To mnie czasami troszkę
Nie.
Rozśmiesza.
Ja mam do czynienia od lat ze środowiskiem buddystów i są ludzie, którzy medytują bardzo dużo i oni są naprawdę wewnętrznie szczęśliwi. Oni to kochają, oni siedzą w tej medytacji i to jest okej, naprawdę to czuć od nich. Ale ktoś, kto tego nie czuje, też jest okej. Niech, nie wiem, czyta książkę, rozmawia z ludźmi, to co czuje. Biega. Przychodzi do ciebie.
No właśnie, zapraszam jak najbardziej. Albo do Beaty. No.
Zależy, czego potrzebuje
zależy,
w danym
czego
momencie.
Potrzebuje. Najlepiej po prostu jest pójść i sprawdzić, jak ktoś się zastanawia. Bo też często ludzie tak mają, że zastanawiają się, a co jest dla mnie dobre i próbują tak od razu podjąć decyzję. I to też czasami widzę, że jest taką plagą, że ludzie chcieliby nawet nie testując, nie sprawdzając, już podjąć decyzję i już wiedzieć, co jest dla nich dobre. Na przykład nie pracowali tu i tu i już się zastanawiają, gdzie oni będą przez całe życie pracować. No nie, pójdź, sprawdź, zobacz, doświadcz tego, tamtego i na podstawie własnych wniosków dopiero wtedy wyciągaj jakieś dalsze konsekwencje tego działania. Bo też każdy teraz chce się tak spieszyć, wszystko na szybko. Czasami, no nie oszukujmy się, no trzeba siąść, dać sobie chwilę luzu dla zastanowienia się dla czegokolwiek takiego, a nie robić wszystko natychmiast. No, bo często to życie nam właśnie ucieknie na stresowaniu się w związku z tym, że nie wiemy, co robić, niż na testowaniu, co chcemy robić.
No i kończysz takie studia, jak ja pierwsze, zarządzanie i marketing, i mówisz, nie chcę tego.
Nie chcę.
Tak. Nie chcę tego. To jest, mnie trzęsło. Czyli... Ja miałam taki czas, że naprawdę trzymałam się od tego kilometr. Mówię, jaką księgową? Kiedyś chciałam, pamiętam, miałam taki moment w trakcie studiów i przed studiami, że chciałam pracować jako księgowa. Dzisiaj jak sobie o tym pomyślę, mówię, jejku, jakie to by było moje życie. Jak ja bym była zamknięta w pokoju z papierami siedząc. Ja kocham ludzi, uwielbiam ludzi. Czasami prowadzę jakieś zajęcia grupowe. To jest naprawdę mega, kiedy jest ileś kobiet wspaniałych. Energia grupy,
doskonale
energia
rozumiem,
ludzi.
Bo ja jestem po techniku informatycznym i też kiedyś na przykład interesowałem się dość mocno komputerami, informatyką, co mi tam zresztą zostało do dzisiaj, bo chociażby takie rzeczy jak obsługa mojej strony internetowej, jakieś tam robienie jakieś grafiki, montaż podcastu czy cokolwiek takiego, no to robię wszystko na razie samodzielnie i po prostu jest to dla mnie łatwe, ale też sobie nie wyobrażam tego, żeby na przykład być programistą i siedzieć przez 8-10 godzin dziennie klepiąc kolejne wyniki kodu, bo to jest prawdopodobnie nie współgra jakby z moją osobowością. Jednak dużo lepiej się czuję, jak coś robię i jak to jest kilka różnych rzeczy. A znam osoby, które na przykład bardzo nie chciałyby w ten sposób, jak ja, pracować. One chcą mieć jedną konkretną pracę, na przykład jedno konkretne, proste zajęcie i po prostu się w tym specjalizować. I to jest dla nich dobre. I według mnie tak to właśnie powinno działać. Żeby każdy robił coś po swojemu i tak, jak jemu jest dobrze.
Dobrze się z tym czuję. 40 lat siedząc za biurkiem. Okay.
Niektórzy tak mają i faktycznie
tak
się dobrze czują.
I spotkałam takie osoby.
Tak, gorzej jak tam się jakieś wypalenie zawodowe pojawia. No,
tak,
ale to
się
już,
dopatrzyli, to pewnie
to już
by
jest
było
temat na całkiem inny odcinek.
Tak, tak.
Beata, zadam ci jeszcze takie 4 pytania, które nie odnoszą się zupełnie do głównego naszego przewodniego tematu tego odcinka, ale spróbuj tak spontanicznie na nie odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli byś chciała nawiązać w jakiś sposób do terapii czaszkowo-krzyżowej, czyli tego, o czym rozmawialiśmy, no to nie krępuj się. I pierwsze z tych pytań, co ostatnio czytałaś lub słuchałaś, co wniosło jakąś wartość w twoje życie?
Co ostatnio czytałam? Czytałam ostatnio książkę Louise Hay, zresztą uwielbiam Louise Hay, jej książki. Poznaj moc, która jest w tobie. Tytuł książki, jeśli dobrze pamiętam. Albo możesz uzdrowić swoje życie. To są dwie różne książki, ale jedną i drugą czytałam. I to jest taka książka, ona pisze o takim głębokim rozwoju, chyba osobistym to się dzisiaj nazywa.
Rozwój osobisty to jest to określenie, które teraz
takie,
z jednej strony...
Ja nie do końca lubię to określenie.
Też nie lubię tego określenia,
ale tak,
bo ono po prostu nabrało takiego trochę negatywnego czegoś przez tych wszystkich ludzi, którzy zaczęli rozwój osobisty łączyć z jakimiś przemówieniami motywacyjnymi i tak dalej. No ale ja doskonale wiem, o co chodzi, ty wiesz, o co chodzi. Miejmy nadzieję, że wszyscy słuchacze też będą wiedzieli, o co chodzi i nie będą tego traktowali tak, jak się powszechnie traktuje, że ten rozwój osobisty to jest jakaś tam szarlataneria w tamtą stronę. Czyli takie coś. I dla kogo to by była książka?
Dla każdego. Dla każdego? Jest to książka. Niesamowita kobieta. Ona 2-3 lata temu zmarła. Sama po bardzo ciężkich, traumatycznych przejściach potrafiła właśnie, korzystając z różnych metod, niektórych może tutaj były nawet wymieniane, uzyskać takie pełne zdrowie, myślę też taki wgląd w siebie, w drugiego człowieka.
Samoświadomość.
Samoświadomość, tak. Dużo też medytowała, dużo spokoju. Bardzo dużo też uczniów miała na całym świecie. Sama nauczała, dużo książek napisała. Myślę, że dla kobiet, ale dla każdego to jest książka.
Tak. O jakimś poziomie zaawansowania? Czy,
nie,
czy
normalnie
osoba,
może
która...
każdy sięgnąć. Aha. Ona jest przystępnie,
czyli ona
bardzo
nie jest
napisana.
Jakaś trudna.
Nie jest trudna książka, bardzo łatwa jest. Tak, tak. To jest głównie o naszym myśleniu, jak wpływa myślenie na nasze życie, na przyszłość. Ale nie tylko, są różne praktyczne ćwiczenia.
O myśleniu akurat nawet nagrywałem już odcinek. Aha. Bodajże chyba
polecam.
7 czy 8, nie pamiętam, ale pewnie w opisie gdzieś to wrzucę do tego odcinka.
Polecam książki Louise Hay.
Louis Hay. To też postaram się dopisać gdzieś do opisu odcinka, tak żeby było dostępne w formie tekstowej, także nie musicie sobie tego zapisywać.
Tak. Przeczytajcie jej historię i zdecydujcie. Aha. Historia znajduje się na końcu książki, czy chcecie tą książkę przeczytać.
Jasne. Sam pewnie gdzieś zainteresuję się tematem i może też przeczytam. A zadam ci teraz chyba trochę trudniejsze pytanie, ale spróbuj odpowiedzieć na nie tak spontanicznie, bez jakiegoś długiego zastanawiania się. Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu?
Trudne pytanie.
Wiem, łatwych bym cię nie zadawał.
Sama się zastanawiam. Co jakiś czas nad tym pytaniem się zastanawiam. Co jest najważniejsze? Czy jeszcze raz to pytanie?
Co jest dla ciebie najważniejsze w życiu?
Najważniejsze.
Dla ciebie.
Myślałam, że co jest dla mnie szczęściem najważniejsze. Okej. Myślę sobie tak, że dla mnie najważniejszy jest taki spokój wewnętrzny i takie poczucie zadowolenia. Na pewno ważna jest dla mnie praca, dlatego że zajmuje nam to dużą część naszego życia i byłoby mi bardzo, myślę, smutno i by było dużym obciążeniem, jeśli bym robiła coś, żeby tylko robić, tak jak czasami się z tym spotykam. Myślę, że tutaj mam duże szczęście, że mogę robić to, co czuję. Jeszcze może dodam, że do tego, co robię, przyczynił się Lama Ole, bo ja miałam akurat możliwość dawno temu bardzo blisko z nim przez moment przebywać, jeść obiad i popatrzył, pamiętam, wtedy na mnie. Ja wtedy jeszcze nie studiowałam fizjoterapii.
W jakim byłeś wieku?
W jakim byłam wieku? 22 czy 3 lata miałam. Jeszcze nie studiowałam wtedy fizjoterapii. Chyba kończyłam zarządzanie i miałam taką naprawdę niezwykłą sposobność, żeby przy nim pobyć przez moment. Myśmy jedli pod Warszawą w ośrodku buddyjskim obiad i mówi coś takiego. Ko mnie siedzi terapeutka. A ja w szoku. Zaczęłam się trzęść. Cała się czerwona zrobiłam i mówię do Wojtka, jego tłumacza. Mówię, Wojtek, akurat znaliśmy się, bo on przyjeżdżał do Lublina wtedy z wykładami. Mówię, Wojtek, przetłumacz Lamie Ole, że ja nie jestem żadną terapeutką i nic z tym nie mam wspólnego. A on się roześmiał. To jest lama, który naprawdę wiele widzi, czuje, ludzie jeździ po całym świecie, ma ogromną ilość w tysiącach uczniów. No i tak to się skończyło. Słuchaj, ja po tym powrocie, to są te kuchary, taki duży ośrodek buddyjski za Warszawą, na Gdańsk, wracając do Lublina, mówię tak, ja nie wiem, co się stało, ale mówię, idę na fizjoterapię. Jak do kogoś mówiłam, to sama nie byłam pewna, a ktoś mówi, na jaką fizjoterapię? Przecież ty zarządzanie studiujesz. Ja mówię, ja nie wiem. Ja mówię, słuchajcie, a jeszcze może powiem, że ja nie skończyłam tego zarządzania. Nie skończyłam dlatego, że powiedziałam, że nie pójdę na żaden wykład, nie pójdę na żadne zajęcia, tylko pójdę zabrać papiery. To ja mówię, nie jestem w stanie nawet jednego wykładu już wysłuchać. Nie wiem, coś się takiego wydarzyło, co w ogóle dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, ale z wielką przyjemnością pójdę, mówię, na fizjoterapię. To w ogóle mnie, że tak powiem, strasznie nakręcało.
Miałeś taką zmianę po prostu.
Tak, taka zmiana była duża, tak. Tak, jak gdzieś troszkę to czułam, aczkolwiek już wtedy myślałam, że to jest za późno. Ale jak dzisiaj patrzę, to wcale tak nie myślę.
Oczywiście, to nie był
najlepszy czas. Dzisiaj spotykam na przykład psychologów, ludzi, którzy na przykład psychologię studiują w wieku 40 lat.
Oczywiście. Wiele osób na przykład na medycynę idzie.
Albo na medycynę, czy na prawo.
Zaczynając studia w wieku 30 parę lat, niektórzy nawet w okolicach właśnie 40. Ludzie wiedzą, że nie będą żyć przez 50 lat, tylko jak będą o siebie dbać, to 80, 90, 100, może niektórzy nawet więcej. I że jeżeli zrobimy sobie ten zawód, nawet przekwalifikujemy się w wieku, załóżmy, 45 lat, to przed nami jeszcze 20-30 lat pracy, a to jest więcej nawet. Więcej. A to jest dużo.
To jest dużo.
I właśnie tutaj wracając do tego wątku, który wcześniej poruszyliśmy odnośnie robienia tego, co się czuje, że się lubi, to nie ma co się martwić, że nie wiem, mamy 35 czy 45 lat i że już wszystko stracone.
Tak.
Nie.
Tak.
Jeżeli coś czujemy, to zmieniamy i robimy.
Zgadzam się teraz. Jak najbardziej się z tym zgadzam.
I o to
niezależnie ile mamy lat, możemy jeszcze zmienić i możemy robić coś innego. Nie musimy zostawać w tym i tkwić. Ale jeszcze wrócę do pytania, które mi zadałeś. Co jest dla mnie
najważniejsze?
No to tak. Aha, no to częściowo odpowiedziałam. Praca, która daje mi zadowolenie, satysfakcję. No myślę, że rodzina jest ważna. Mhm. Że jest po pracy, jeśli wracamy do domu, gdzie ktoś, nie wiem, na nas czeka, mamy takie poczucie ciepła tego domu. Tak, rodzina jeszcze.
Czyli w pewnym sensie relacja.
Relacja. Relacja, tak.
Relacja z
ludźmi. Tak, tak, tak. Kiedyś myślałam, że nie. Teraz mi się to zmienia.
Jasne.
Myślę, że to jest ważne.
Tak, człowiek też z czasem jakby zaczyna doceniać i widzieć, co jest dla niego ważne. Kiedyś może w wieku młodym człowiek całkowicie ma inne wartości. Na przykład ważne jest to, żeby dobrze wypaść przed kimś, żeby czasami się może i popisać czymś, że patrzcie, jestem taki młody, już mam taki świetny samochód. A z czasem zaczyna rozumieć, że to są rzeczy, które w pewnym sensie są bezwartościowe i liczy się tak naprawdę to, jak ty się wewnętrznie czujesz, a nie to, jak ktoś cię z zewnątrz oceni, czy cokolwiek podobnego zrobi. Tak, także świetnie, że to poruszyłaś.
Najważniejsze jest w ogóle, dodam do tego, co ty mówisz, samopoczucie.
Chyba tak.
Najważniejsze jest. Naprawdę, jak się czujemy, bo to nakręca nam życie, dzień nam.
Znaczy warunkuje wszystko to, co robimy.
Tak, tak.
Czyli to
tak
są jakby jest. Takie tory, po których jeździmy, tak. Jeżdżąc możemy już przewozić różne rzeczy.
Tak jest. I warto w to inwestować i o to dbać. Na to zwracać
Czyli uwagę. O siebie.
O siebie.
I to jest właśnie podcast na zdrowie.
Tak, tak. Szeroko rozumiane. Tak.
A Beata, wspomniałaś już o tym, ale mam jeszcze takie pytanie do ciebie. Czy masz w życiu jakiś taki autorytet? Jeżeli tak, to kto to jest? Dlaczego? Taki typowy autorytet, czyli osoba, na której się wzorujesz, od której głównie czerpiesz wiedzę?
Myślę, że pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to Lama Ole. To jest pierwszy buddyjski nauczyciel na Zachodzie. Co mnie w nim porusza? Jego głęboka radość, spokój, no oczywiście wiedza na każdy temat, nieustraszoność. Można ciągle się od niego uczyć, jeśli tylko ma się możliwość to przebywać. Udało mi się rok temu być na spotkaniu z nim w takim europejskim ośrodku, no się nazywa ISI w Alpach w Niemczech. Było chyba 9000 ludzi z
Dużo.
Całej, nie tylko Europy, nawet tam z Japonii, czy myślę, że z całego świata, bo ma uczniów na całym świecie jeździ i naucza. To jest tak, Lama Ole, autorytetem, no myślę, że Vicky Malo. To jest taka psychoterapeutka, terapeutka od medycyny chińskiej. Myśmy się poznały, tak jak wspomniałam, chyba 12 lat temu. Mamy ze sobą kontakt. Ja kiedyś spotykałam się z nią co roku, raz w roku. Bywa w Warszawie, prowadziła jakieś tam warsztaty. Lubiłam z nią przebywać, lubiłam się od niej uczyć. Także taką moją chyba główną nauczycielką jest ona. I taką nawet terapeutką, bym powiedziała, w pewnym sensie. Choć nigdyśmy tego tak nie nazywały, ale zawsze jak miałam jakieś wątpliwości, to się z nią kontaktowałam.
Może taką mentorką?
Mentorką, o, to jest chyba dobre określenie, tak. I ogromne też zaufanie do niej mam, tak. Dużo mi od niej dostałam, dużo mi się, że tak powiem, gdzieś tak po drodze przydało.
A jeszcze takie pytanie trochę z przymrużeniem oka. Co byś robiła w życiu, gdyby całkowicie przestał istnieć internet?
Myślę, że byłabym szczęśliwa.
Dlaczego?
Dlatego, że ja kocham życie takie naturalne. Mogłabym sobie mieszkać za Lublinem, cieszyć się słońcem, ogrodem, ćwiczyć. Jakbym miała podstawowe potrzeby zaspokojone, takie jak mieszkanie, jedzenie. Myślę, że z ludźmi wszędzie można się spotykać i niekoniecznie przez internet, tylko na żywo.
Tylko w jaki sposób by wtedy można było słuchać naszego podcastu?
No tak, to by
Myśmy
było...
Myśmy musieli chyba robić wtedy takie warsztaty albo wystąpienia.
To by było, tak, utrudnione, ale ludzie żyli 20 lat temu i komunikowali się.
I radzili sobie.
I radzili się i wydarzało się różne rzeczy.
Dzisiaj to jest właśnie ciekawe, że ludzie, bateria się rozładuje albo zapomną wziąć smartfona ze sobą z domu, jak idą do sklepu po zakupy i ratunku, gdzie mój smartfon, co ja teraz zrobię.
Tak.
To jest po prostu piękne, ale to też pokazuje, w jaki sposób my się przyzwyczajamy i niejako adaptujemy do tego środowiska, w którym żyjemy. Teraz no wiadomo, pytanie, czy to jest złe, czy to jest dobre. Ja tego nie chcę w żaden sposób wartościować ani oceniać, ale czasami warto tak zerknąć na to z innej perspektywy, czyli po prostu popatrzeć, a co by było, gdyby na przykład coś, z czego korzystamy na co dzień albo co robimy, nagle przestało istnieć. Działać. I po prostu się zastanowić. I chociażby na jeden dzień odłączyć to. Bo ja na przykład przyznaję się bez bicia, naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio był dzień, w którym od rana do nocy przez cały czas nie używałbym ani przez chwilę smartfona czy komputera. W zasadzie od bardzo paru lat chyba nie miałem takiego dnia. I to jest ciekawe.
To jest ciekawe i ostatnio przyszło mi to na myśl, żeby zrobić sobie taki dzień albo dwa, w ogóle powyłączać wszystko i zacząć żyć. Ja na przykład na razie uczę się, jak dziś, nie wiem, jadę autobusem albo idę, żeby nie wyjmować telefonu. Albo pracuję na przykład z dziećmi, teraz mam taką pracę, że pracuję z dziećmi, to zapominam przez 8 godzin, że mam telefon. Są tam jakieś telefony, jakieś SMS-y, to odpisuję później, jak skończę pracę. Wydłużam ten czas, ale myślę o tym, żeby w ogóle się odłączyć i zacząć po prostu żyć inaczej, zacząć trochę tak czuć, wziąć książkę, papier do ręki, nie wiem, wyjść na spacer, coś ugotować, poćwiczyć. No można wiele rzeczy robić. Spotkać się z kimś na żywo. Ja jeszcze wspomnę do tego, co ty mówisz, jeszcze, no to już trochę lat upłynęło. Ja się wychowałam w takim domu, gdzie to było za Lublinem, gdzie nie mieliśmy nawet takiego telefonu na ten kabel. I pamiętam pierwszego swojego chłopaka, którego poznałam. Nie było żadnego telefonu, myśmy pisali do siebie listy. Czekałam 2 tygodnie, żeby dostać informację, że tam coś tam napisze do mnie, odezwie się. Dzisiaj młodzież, czy tam nie tylko młodzież, wciska i już jest informacja. Dwa tygodnie.
Przez 2 godziny ktoś nie odpisał, o nie, już mnie nie kochasz.
Tak, tak. Czy nie można, Sebastian, ćwiczyć było wtedy cierpliwości?
Wtedy nawet musieliśmy ćwiczyć cierpliwość. Teraz jest to...
Także takie czasy mi czasami przychodzą. Aha. No to ja w takich czasach żyłam. Tak.
Beata, ja i ty mieszkamy w Lublinie, ale powiedz mi, gdyby ktoś chciał zgłosić się na przykład do ciebie na taką terapię, czy w jakikolwiek sposób skontaktować się z tobą, to jak może to zrobić?
Najlepiej wejść na moją stronę www.terapiakraniopisane.razem.kranio.pl.
Damy ten link w opisie odcinka i na mojej stronie, na której będą informacje o tym podcaście, czyli sebastianchudziak.pl/nazdrowie. Czy jeszcze w jakiś sposób?
Telefonicznie też można.
Okej, to telefon będzie do znalezienia na twojej
stronie. Na stronie jest, tak.
To po prostu damy w takim razie link do strony internetowej.
Jak wpiszecie Beata Serafin w Google, pierwsza czy druga pozycja się pozycjonuje.
Okej. Okay. No miejmy nadzieję, że już po tym odcinku będzie to zawsze pierwsza pozycja. Dobrze, Beata, ja chcę ci przede wszystkim podziękować za świetną rozmowę i czuj się zaproszona jeszcze za jakiś czas do innego tematu. Myślę, że mamy dużo ciekawych wątków do poruszenia. Ty jesteś dobra w wielu rzeczach związanych właśnie z pracą z człowiekiem. Wspominałaś też, że interesujesz się jogą, pilatesem.
Ćwiczeniami, które uwalniają głęboki stres z ciała i tą metodę można samemu wykonywać.
No właśnie. Czyli myślę, że moglibyśmy się jeszcze kiedyś spotkać jak najbardziej na herbatkę i właśnie porozmawiać w ten sposób. Jednocześnie podzielić się tym, co robimy, tak żeby też inne osoby mogły dowiedzieć się, posłuchać o, myślę, że bardzo ciekawych rzeczach, bo to, co dzisiaj powiedziałaś, dla mnie było z jednej strony ciekawe, z drugiej strony nowe, bo ja z tematem tej terapii czaszkowo-krzyżowej, o której mówiliśmy na początku, nie spotkałem się w zasadzie nigdy wcześniej pod kątem innym niż przeczytanie jakiegoś nagłówka w internecie. I jako osoba, która też się zawodowo zajmuje zdrowiem, jakością życia, to dla mnie takie informacje są, no, mówiąc wprost, jakkolwiek banalnie to nie brzmi, ciekawe. W takim razie, Beata, ja ci bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Na zdrowie.
Ja również dziękuję za zaproszenie, za miły czas spędzony i rozmowę.
Dzięki.
No i jak, kochani, podobało się? Przyznajcie, Beata Serafin jest naprawdę wyjątkową osobą o podejściu, które cechuje dość niewiele ludzi w dzisiejszych czasach. Jest ona przede wszystkim pozytywnie nastawiona do życia, uśmiechnięta, robi w życiu to, co lubi, to, co chce robić i chwali się tym, pokazuje to i to jest właśnie świetne według mnie. No to może tak krótko, bardzo krótko podsumujmy to wszystko. Powiedzieliśmy dzisiaj o terapii czaszkowo-krzyżowej i jest to forma takiego zabiegu, który pozwala m.in. na relaks, pozbycie się bólów głowy, pomaga przy migrenach, poprawia sen, rozluźnia kości czaszki, daje ogólne rozluźnienie całego ciała i normalizuje ciśnienie. Także no ja jestem tym zainteresowany i obstawiam, że za jakiś czas nawet może sam skorzystam z tej usługi Beaty, żeby po prostu przekonać się, jak to faktycznie wygląda. Porozmawialiśmy też dość sporo ogólnie o relaksie, o tym, że każdy człowiek jest inny i dla każdego człowieka dająca tę satysfakcję, to spełnienie, jest inna forma pracy, relaksu czy odpoczynku. Po prostu ludzie różnią się między sobą, różnią się charakterami, genami przede wszystkim, osobowością, temperamentem. To wszystko jest warunkowane wieloma czynnikami. I warto też pamiętać, że no tak naprawdę nigdy nie jest za późno, żeby coś zmienić, żeby się przekwalifikować. Szczególnie jeżeli czujesz, że to, co robisz, nie jest dla ciebie, jeśli czujesz, że to, co robisz, męczy cię wewnętrznie, to nie bój się tego zmienić. Świetnie jest naprawdę mieć dobre samopoczucie i po prostu powinniśmy się skupiać na tym, żeby to dobre samopoczucie mieć. Czy to właśnie korzystać z takich metod, jak terapia czaszkowo-krzyżowa, czy jakiekolwiek inne formy relaksu, medytacji, ale też, żeby po prostu ogarniać swoje życie. Ogarniać je na tle zawodowym, na tle relacji, na tle rozumienia samego siebie. W końcu to wszystko jest niesamowicie ważne. Pamiętaj, że żyjesz prawdopodobnie tylko przez jedno życie i po prostu zrób tak, żeby to życie było piękne i warto robić tak, żeby być z tego życia zadowolonym. To już tyle na dzisiaj. Dzięki za przesłuchanie całego odcinka. Już niedługo pojawi się kolejny podcast na zdrowie i tym razem będzie on o zdobywaniu rzetelnej wiedzy za pośrednictwem internetu. A temat jest naprawdę gruby. Swoją drogą, dzięki za bardzo pozytywny odbiór poprzedniego odcinka tego podcastu o tym, jak przestać być grubym. Spotkałem się z dość dużym odezwem, taką dyskusją. Parę osób do mnie pisało, mówiło o różnych właśnie rzeczach związanych właśnie z tym podcastem. Wiem, że on się spodobał. Wiem, że na pewno nie został wyczerpany każdy temat i za jakiś czas postaram się też nagrać taki, powiedzmy, uzupełniający odcinek, może drugą część po prostu, żeby poruszać jeszcze bardziej te tematy związane właśnie z otyłością, z nadwagą, bo to są jednak takie tematy, które dotykają ogromną liczbę ludzi na świecie. Ogromną. O tych statystykach mówiłem właśnie w poprzednim odcinku. Dobra, nie przedłużam. Trzymaj się, życzę Ci dobrego dnia, dobrego wieczora, dobrego poranka albo dobrej nocy. Nie wiem, o którym mnie słuchasz. Cześć, na razie!